Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Biznes Model Canvas. Narzędzie budowania modeli biznesowych. Zaprasza Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna oraz zaproszeni goście Zuzanna Kot, Mateusz Pawelec.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest Mateusz Pawelec, ekspert z zakresu skutecznego wdrażania rozwiązań sektora medycznego oraz wysokich technologii. Specjalista w zakresie metodyk prowadzenia projektów technicznych, optymalizacji procesów i budowania strategii produktowych. Dzień dobry, Mateuszu.
Witam, dzień dobry.
Tematem rozmowy dzisiaj jest Business Model Canvas i chciałbym na początek zapytać, co to w ogóle jest za narzędzie, co za jego pomocą analizujemy.
Business Model Canvas jest to metoda, której celem jest zwrócenie naszej uwagi na kluczowe obszary w firmie, w zależności od etapu, na którym dana firma się znajduje. Pomaga nam ona na zbudowanie nowego modelu biznesowego, bądź też zrobić krok w tył i spojrzeć na ten nasz model biznesowy istniejący z szerszej perspektywy. Pozwala on nam skupić się na 9 różnych obszarach i celem tego rozwiązania jest to, żebyśmy po prostu holistycznie spojrzeli na wszystkie te obszary, które mają szansę zwiększyć skuteczność naszego przedsięwzięcia.
Czy to jest dobre narzędzie, jeżeli chodzi o planowanie eksportu, czyli na przykład ten etap, kiedy chcemy wyjść na nowe rynki po raz pierwszy, albo już jesteśmy obecni na jakichś rynkach, ale rozważamy dalszą ekspansję na nowe kierunki?
To narzędzie w pełni się do tego nadaje. Ono zostało przez autorów dostosowane faktycznie do różnych potrzeb. Tak jak powiedzieliśmy, mamy 9 różnych obszarów. Wszystkie warte są do tego, żeby przejść, zastanowić się nad nimi i na pewno w kontekście tego, że będziemy mówili o wyjściu na nowe rynki, będą one znajdowały gdzieś tutaj bardzo ciekawe zastosowanie.
I mówiąc o tych obszarach, od czego powinniśmy zacząć?
Sama formuła Business Model Canvas każe nam w pierwszej kolejności skupić na segmentacji rynku, na tych kliencie, prawda? Jest to pierwszy z tych obszarów. Następnie jest to propozycja wartości, tak? Czyli to, co chcemy zaoferować naszym klientom, osobom, z którymi będziemy współpracować. Następnie mamy kanały komunikacji, kanały dotarcia z naszym rozwiązaniem, budowanie relacji, czyli sposób, w jaki chcemy się pojawić w życiu tego naszego klienta, monetyzacja oczywiście, czyli to, jak będziemy czerpali zyski z tytułu oferowania naszych usług czy też produktów. No i te takie aspekty procesowe, czyli kluczowe działania, zasoby, jakie posiadamy w firmie, partnerzy, którzy nam pomagają we wdrożeniu tych rozwiązań, no i wszystkie koszty, które są pewnego rodzaju klamrą, która zamyka nam wszystkie te obszary.
To zaczynając od segmentów klientów, jeżeli mamy zdefiniowane segmenty tutaj na rynku polskim, to czy to znajduje takie bezpośrednie przełożenie na rynkach zagranicznych, czy w ten rynek powinniśmy przeskanować i od nowa zastanowić się nad tym, kim ta nasza grupa docelowa jest?
W 100% to drugie zdanie. Nie? To, że mamy fajnie osadzone nasze produkty, nasze usługi na naszym rodzimym rynku, wcale nie musi oznaczać, że te same potrzeby będą na rynkach, na których chcemy wyjść tutaj ze swoimi rozwiązaniami, prawda? Tu można by było zwrócić uwagę na to, czy takie aspekty jak jakieś behawioralne, kulturowe różnice, które będą występowały na tych rynkach, nie będą miały na przykład wpływu na sposób, w jaki będziemy się czy to komunikowali, czy będziemy dostarczali właśnie tą propozycję wartości do poszczególnych osób. Niejednokrotnie będzie tak, że klient będzie miał tą samą potrzebę, jeżeli faktycznie mówimy na przykład o rozwiązaniach już stricte zadeklarowanym use case'em, sposobem użytkowania, no to pewnie potrzeba będzie też sama. W przypadku wyrobów medycznych będziemy na przykład leczyli, diagnozowali te same jednostki chorobowe. Niemniej jednak faktycznie sama specyfika rynku może być nieco inna.
Czyli jeżeli inne potrzeby, to też trochę inna propozycja wartości.
Dokładnie tak. Propozycja wartości, czyli te korzyści, które będą wynikały ze stosowania naszych rozwiązań, to jest jedna rzecz. Narzędzie, czyli to medium, którym my będziemy to dostarczali, to jest druga rzecz. W myśl tego, że sam problem, sama potrzeba może być nieco zmieniona, to również trzeba się zastanowić nad tym, czy nasza propozycja wartości jest dalej aktualna, czy powinniśmy ją jakkolwiek dostosować. No i tu już wchodzimy faktycznie w takie aspekty związane ze strategią produktową, nie? Czy będziemy szukali na przykład rynków, na których my nie będziemy chcieli zmieniać naszego produktu, tylko chcemy go zaoferować takim, jakim on jest, czy na przykład będziemy dawali sobie szansę na to, żeby ta propozycja wartości została poniekąd dostosowana do potrzeb tego rynku, który wydaje nam się być z jakichś powodów lukratywny, co wynikało faktycznie z tej poprzedzającej analizy segmentu rynku.
Kanały dotarcia i budowanie relacji jako ten kolejny element wydaje się już takim bardzo szczegółowym elementem i czy faktycznie my bardzo dobrze musimy przeanalizować, poznać ten rynek, żeby te kanały dotarcia zaprojektować? Jak się do tego zabrać, jeżeli to jest dla nas nowy obszar?
Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się wtórnie, czy narzędzia, które mieliśmy na naszym rodzimym rynku, będą aktualne. Zaczynając od na przykład od takiej prostej rzeczy, jak dotarcie do i pozyskiwanie nowych klientów. Jeżeli jest na naszym rynku, prawdopodobnie ułatwione, będziemy mieli kontakt bezpośredni. Pytanie, czy wychodząc na nowy rynek, będziemy mieli również taką sposobność. Może się zmienić sposób docierania przez wzgląd na istnienie takich elementów, jak standardowych, co prawda, ale targi, konferencje, będą one mogły mieć nieco inną specyfikę, prawda, czy misje gospodarcze, które niejednokrotnie gdzieś tutaj się odbywają i będzie trzeba się zastanowić nad tym, z których z tych narzędzi, z których z tych kanałów trzeba będzie skorzystać do tego, żeby obudzić w ogóle świadomość tego, że pojawiamy się na kolejnym rynku. Następnie będziemy musieli się zastanowić nad sposobem dostarczania, całą logistyką związaną jak gdyby z oferowaniem tych usług, czy też tych produktów. No i retencja i budowanie tej relacji również może być nieco utrudnione. Może być to spowodowane na przykład różnicami kulturowymi, behawioralnymi, takimi aspektami jak na przykład różnice językowe, prawda?
Wspomniałeś o potencjalnych partnerach. Czy tutaj my powinniśmy jakoś łącznie podchodzić do analizy tych dwóch obszarów?
To zależy. W przypadku na przykład budowania Business Model Canvas niejednokrotnie dzielimy sobie tutaj tych kluczowych partnerów na tych takich, którzy pomagają nam w wytworzeniu wartości, dostarczają nam po prostu jakieś komponenty. Natomiast bardzo ważnym aspektem są ci partnerzy strategiczni, ci, którzy pozwalają nam zbudować dobrą opinię na temat naszych rozwiązań. I wtedy bezsprzecznie, wchodząc na nowy rynek, jeżeli są tam inne na przykład ośrodki, inne osoby, które mogą być opiniotwórczymi ośrodkami, osobami, z którymi warto wejść w takie partnerstwo, to musimy o tym pamiętać. I oczywiście to wzmaga jak gdyby te działania związane z dystrybucją, związane z budowaniem świadomości na temat naszego rozwiązania na nowym rynku. Ci dystrybutorzy, ci agenci, to oni również stają się naszymi partnerami, będą mieli wpływ na poszczególne inne obszary, bo zapewne zmieni się również model monetyzacji, tak, i polityka cenowa, która będzie musiała uwzględniać teraz kolejne osoby, które będą musiały gdzieś tutaj móc zarobić środki na sprzedaży naszych usług i towarów.
Tak, więc wracając właśnie do tej sugerowanej kolejności analizy, mamy kwestię monetyzacji i czy warto zmieniać model monetyzacji, politykę cenową, wchodząc na inny rynek? Jak możemy podejść do tej kwestii właśnie w procesie eksportu?
Myślę, że tutaj nie będzie jednej dobrej odpowiedzi, że będzie trzeba to każdorazowo względem jak gdyby pozostałych obszarów Business Model Canvas zweryfikować dla poszczególnych spółek, jak to będzie się wpasowywało w ich politykę, w ich strategię. Sądzę, że są zarówno przykłady, gdzie uda nam się utrzymać na pewno model monetyzacji, tak? Może będzie faktycznie wymagał on nieco dostosowania polityki cenowej. Niemniej jednak sam model, czyli sposób, w jaki będziemy chcieli to realizować, może być na przykład spójny. Są na pewno też te rozwiązania, które będą wymagały gruntownego przemodelowania, tak? I będziemy musieli na przykład zastanowić się nad sposobem sprzedaży tych rozwiązań, chociażby przez wzgląd na taki aspekt, jak innego rodzaju dofinansowania, innego rodzaju jak gdyby polityki wspierania sprzedaży czy zakupów dla jednostek w danym sektorze.
Analizując kluczowe zasoby, jeżeli mamy do czynienia z firmą, która już działa na rynku polskim i myśli o ekspansji, czy te zasoby, które posiada, w Twojej ocenie zazwyczaj są wystarczające, żeby myśleć o wyjściu na nowe rynki?
Ciekawe pytanie. To kwestia znowu w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się ta spółka. Myślę, że zależy to faktycznie od jej dojrzałości, od tego, co udało się jak gdyby wypracować jako dobre praktyki na rynku krajowym. Mamy takie trzy główne zasoby, prawda? To będą zasoby materialne, które zapewne się aż tak specjalnie nie zmienią. Druga rzecz to są zasoby osobowe, tak? Czyli nasz zespół. Nie lubię tego sformułowania. Zasoby osobowe to takie troszeczkę jak gdyby negatywne sformułowanie, nasz zespół, tak? Wiadomo, jeżeli do tej pory jak gdyby mieliśmy kompetencje do tego, żeby pokazywać się jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż tych naszych rozwiązań na rynku krajowym, to wcale nie znaczy, że będziemy dalej partnerem tym merytorycznym w tych zewnętrznych rynkach, tak jak powiedzieliśmy, przez wzgląd na chociażby na jakieś różnice językowe, na różnice kulturowe, behawioralne. Warto wtedy się zastanowić nad tym, kto będzie odpowiednią osobą do tego, żebyśmy mogli faktycznie dalej skutecznie procedować tą sprzedaż i tak jak powiedzieliśmy, może być to albo mogą być to jednostki zewnętrzne, jeżeli uznamy to za stosowne, czyli dystrybutorzy, agenci i tak dalej, albo będziemy mieli faktycznie w swoim zespole osoby, które będą odpowiedzialne za rynek eksportowy. Ale Moim zdaniem chyba jest najbardziej kluczowe, jeżeli chodzi o zasoby, to są te zasoby niematerialne. Czym one są? To są różnego rodzaju certyfikaty, to jest kwestia ochrony własności intelektualnej, to jest kwestia różnego rodzaju pozwoleń, licencji. Myślę, że te dwa pierwsze, czyli certyfikacja i IP, są tutaj kluczowe i faktycznie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te elementy muszą zostać spełnione i że musimy je mocno zweryfikować względem potrzeb i regulacji na rynkach, na które chcemy wychodzić, żebyśmy sobie stworzyli faktycznie szansę na to, żeby to skutecznie zaimplementować. Certyfikacja jest o tyle fajna, że będąc krajem członkowskim, jeżeli spełniamy wymagania zawarte w rozporządzeniach europejskich, czy to w dyrektywach, to najpewniej będziemy w stanie nasze rozwiązania osadzać również na krajach wspólnotowych. Ale dla tych wspomnianych wcześniej wyrobów medycznych, jeżeli pójdziemy do Stanów Zjednoczonych, to okazuje się, że nasze certyfikaty MDR są niewystarczające i musimy wtedy faktycznie zweryfikować, czy regulacje, które tam istnieją, czyli FDA, czy spełniamy ich wymagania. No i to samo oczywiście z IP. Świadomość ochrony własności intelektualnej cały czas w Polsce wzrasta, co mnie bardzo cieszy. Musimy pamiętać, że ochrona w Polsce nie jest równoznaczna z ochroną na terenie krajów Unii Europejskiej albo na świecie. Warto by było też zweryfikować, na ile jest to dla nas strategiczny czynnik i czy nie powinniśmy tego na etapie ekspansji faktycznie bliżej rozpoznać.
Zakładam, że tak jak w przypadku właśnie uzupełniania zasobów, podobnie wygląda sytuacja z działaniami. Jeżeli mamy poustawiane jakieś procesy na rynku polskim, to niekoniecznie one będą adekwatne na rynkach zagranicznych.
Dokładnie tak. Na ogół te takie strategiczne procesy związane z wytwarzaniem, operacyjne wszystkie nasze procesy, one pewnie nie ulegną specjalnym zmianom, aczkolwiek głównym działaniem, które gdzieś musimy sobie zweryfikować, no to faktycznie to są te działania marketingowe i prosprzedażowe. Tak? Na ogół, jeżeli myślimy już o ekspansji, no to jesteśmy firmą, która jest w pewien sposób już tutaj dojrzała, ale w kontekście sposobów dotarcia, tej retencji, budowania relacji, no i koniec końców tej sprzedaży, faktycznie będzie to wymagało przemodelowania, optymalizacji i zastanowienia się nad tym, czy to, co do tej pory mieliśmy, będzie równie wystarczające na tych rynkach, na które będziemy wchodzić.
I pozostają nam dwa ostatnie elementy, przychody i koszty. Czy rzeczywiście jest tak, że po starannym przeanalizowaniu tych poprzednich elementów, jesteśmy w stanie taki wiarygodny model stworzyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten model biznesowy, który sobie założyliśmy na wyjście na rynek zagraniczny, będzie opłacalny i czy faktycznie zrobienie takiego modelu może nam pomóc finalnie w decyzji?
To jest właśnie celem tego naszego narzędzia, tak? Tej metodyki, żebyśmy odpowiedzieli sobie, czy analiza finansowa będzie wykazywała opłacalność tej inicjatywy biznesowej. I dzięki temu wchodzimy na ten rynek.
Mateuszu, na koniec chciałabym Cię zapytać, dla tych z naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z narzędziem, jakim jest Business Model Canvas, a chcieliby się z nim zmierzyć, chcieliby go wykorzystać w swoich planach eksportowych, jaką masz dla nich rekomendację?
Polecam kupić książkę pana Osterwaldera, autora, który wspólnie z kilkusetoma innymi współautorami stworzyli tą metodykę. Niemniej jednak no, trzeba rozpocząć od zbudowania sobie tej kanwy i zastanowić się faktycznie, jak ten Business Model Canvas, ten BMC, będzie wyglądał w naszym przypadku. To są proste narzędzia, które są bardzo rozpowszechnione. Możemy, wpisując nawet gdzieś tutaj w internecie, taką kanwę sobie znaleźć, wydrukować i zastanowić się faktycznie nad tymi wszystkimi poszczególnymi aspektami. To, od czego byśmy zaczęli, to spiszmy te rzeczy, które wiemy, tak? To są rzeczy, na których my możemy już dzisiaj polegać. Później zalecam to, żebyśmy się zastanowili, dużo rzeczy będzie dla nas jeszcze niewiadomą. I to ważne, żebyśmy sobie faktycznie to zapisali i rozróżnili. I kolejnym krokiem, który należałoby zrobić, to faktycznie przeprowadzenie takiego prostych eksperymentów biznesowych, żebyśmy faktycznie odpowiedzieli sobie na te znaki zapytania, dając szansę temu, że ten model, który w ten czas powstanie, żeby był osadzony w realiach, żeby był obiektywnie potwierdzony jakimiś źródłami informacji, niezależnie od tego, czy to będą raporty od firm zewnętrznych, czy to będą nasze własne rozmowy i eksperymenty i temu podobne rozwiązania. I wtedy mamy model biznesowy, który gdzieś teoretycznie wygląda poprawnie, który został zweryfikowany i to też jest piękne w tym narzędziu, że możemy to zrobić sobie na dziś dzień, ale warto sobie to później po jakimś czasie jak gdyby faktycznie zweryfikować, nie? Bo to, co dzisiaj przypuszczamy, za rok może zostać faktycznie jeszcze zweryfikowane i będziemy musieli sobie ten model biznesowy dostosować.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt InterSilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.